Muzyczna mapa Trójmiasta.
Doktor Paweł Chulisz, dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam
Dzień serdecznie. Dobry. Patryk Szmyt za konsolety, Tomasz Galiński sprzed mikrofonu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Paweł Chulisz naszym gościem. Pawle, cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I od razu pytanie, czym rozpoczęliśmy, jakim utworem rozpoczęliśmy nasze spotkanie muzycznie?
Rozpoczęliśmy nagraniem, które poczyniliśmy całkiem niedawno z zespołem Tubicinatore z GDANENZES. Było to takie nasze spełnienie marzeń, zagranie z orkiestrą. No i w pewnym momencie splot okoliczności pozwolił po pierwsze zebrać fundusze, po drugie zaprosić muzyków, których chcieliśmy zaprosić, po trzecie wybrać i pozyskać repertuar, no i po czwarte zrealizować to. Udało się to naprawdę w bardzo dobrym stylu. Po pierwsze muzycy, których zaprosiliśmy do udziału w tym nagraniu, to absolutny top, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. Dobór repertuaru. Nagraliśmy repertuar z jednej strony nieznany. Większość tych rzeczy po raz pierwszy nagraliśmy jako światową premierę. A poza tym udało nam się to nagrać dla jednej z najlepszych wytwórni niemieckich CPO, która zajmuje się muzyką dawną. A przekornie usłyszeliśmy fragment muzyki gdańskiej. Jest to opracowana przez moją skromną osobę suita pochodząca z jednej z dwóch bodajże zachowanych fragmentów oper pochodzących z Gdańska, napisanych przez Johanna Valentina Medera, kapelmistrza, który był przez 13 lat pod koniec XVII wieku i na początku, nie pod koniec, on On był kapelmistrzem kapeli miejskiej pod koniec XVII wieku i na początku XVIII i musiał stąd uciekać ze względu na długi. Nieważne, jest to historia nam niepotrzebna na tą chwilę, natomiast ważne jest to, że uznawany jest za twórcę opery. I Niemcy jako naród uznają też to jako jedną z pierwszych oper napisaną w języku niemieckim.
Czy ten fragment, którego
Waleczna
posłuchamy...
Waleczna Argenia, tak.
Tytuł. Czy ten fragment, którego posłuchamy za moment też jest
tak,
częścią tej
to jest
tej
finał,
opery.
finał, bo w ogóle opera dotyczy wojny szwedzko-duńskiej i jedna z części Sonata di Battaglia odwzorowuje bitwę pod Lünden, która miała miejsce między wojskami właśnie szwedzkimi a duńskimi. No i tam Meder napisał, że mimo że w całej operze, w partyturze nie ma napisanych instrumentów dętych blaszanych, jednak w jego komentarzu do partytury zapisał, że w części Sonata di Battaglia dopuszcza użycie trąbek i kornetów.
Paweł Chulisz naszym gościem, przypomnę, aranżer, kompozytor, doktor sztuk muzycznych, trębacz. Czy to jest tak, że trębacz kiedyś, dawno, dawno temu był ważną postacią, wręcz najważniejszą poza dowódcą na polu bitwy?
Absolutnie i to nawet nie tylko na polu bitwy. Były to osoby, które były na dworach jednymi z najważniejszych, bo trąbka była instrumentem królewskim. W baroku też miała status głosu Boga. Było to związane z tym, że po pierwsze, ten instrument był bardzo trudny do opanowania. Po drugie, sama budowa tego instrumentu i materiały do niego użyte były niezwykle ekskluzywne i drogie. Dlatego był on przyporządkowany tylko najwyższym w hierarchii. I to byli zarówno królowie, jak i na przykład dwory biskupie, czy zamożne miasta, które posiadały swoich trębaczy. I w mieście Gdańsku naszym mamy informację, że miasto Gdańsk dostało przywilej posiadania trębaczy. Już w roku 1421 wyszedł ordnung miejski, który, na podstawie którego zatrudniono czterech trębaczy. A jeśli chodzi o te pola bitwy i tak dalej, no to w Gdańsku były trzy gildie trębaczy. Pierwsza to była gildia trębaczy związana właśnie ze świadczeniem służebnej roli sztuki, czyli grali zwierzy przy wszelakich okazjach. Mhm. Otwieranie, zamykanie bramy, ostrzeżenie,
przed nadciągającym wrogiem.
Pożar, cokolwiek. Drugim urzędem to był Urząd Trębaczy Polowych, czyli związanych z Armią Gdańską. I trzeci urząd to był, trzecia gildia, to była gildia, w której zrzeszano muzyków związanych z kapelą miejską. Oczywiście muzycy przenikali przez te gildie, natomiast no, ważność tych urzędów jest potwierdzona formalnie jeśli mogę też tak powiedzieć a propos uposażeń, zachowały się dokumenty nie tylko zresztą z Gdańska, ale był taki trębacz Paweł Wejwanowski, który w Kromieryżu służył czy pracował. I jego uposażenie było w pierwszej piątce uposażeń na dworze biskupim po, powiedzmy, kasztelanie, po szefie kuchni i po jakichś takich bardzo wysokich stanowiskach zajmowanych przez ludzi związanych z obronnością bądź z zaopatrzeniem tego dworu. Mieścił się w tym też muzyk, a przede wszystkim trębacz.
Skoro mówimy o muzyce dawnej, to dwa pytania. Jak byś miał odnieść się na przykład do tego, co robili trębacze dawno, dawno temu, w czasie baroku, czy chociażby w tym średniowiecznym okresie, to teraz jako taki najważniejszy trębacz Gdańska, jak się czujesz? No nie oszukujmy się, masz bardzo ważną funkcję. Jesteś, mogę powiedzieć, tak pierwszą trąbką w Gdańsku.
Tak, dziękuję bardzo. To skromność nie pozwala mi potwierdzić tego. Natomiast no jakby pamiętajmy o tym, że status trąbki jako instrumentu się zmienił bardzo. W XIX wieku trąbka po prostu została wcielona do orkiestry, stała się instrumentem orkiestrowym. To nie tak, że przedtem też nie była instrumentem orkiestrowym, ale oprócz tego, że była instrumentem orkiestrowym, była też instrumentem, które było narzędziem prestiżu. Tak to nazwijmy. Natomiast obecnie no, jesteśmy po prostu muzykami, chociaż staramy się przywracać właśnie z zespołem Tubici Natores Gedanenses te gdańskie tradycje grania zwierz, bo Kraków ma legendę o jednym trębaczu. Zaznaczam legendę. My mamy poświadczone dokumenty o czterech.
Są fakty na ten temat.
Tak. Także to kiedyś absolutnie było to bardzo prestiżowe stanowisko i ci muzycy byli niezwykle poważani w swoim środowisku, ale żeby osiągnąć ten status, to wymagało, wiemy, że w Gdańsku 15 lat. Przez 5 lat był przyjmowany uczeń na pierwsze 5 lat na taką pierwszą naukę. Po 5 latach właśnie przyłączał się do gildii trębaczy polowych i szedł na wojnę. Jak? Oczywiście, jeżeli Gdańsk prowadził jakieś wojny. Jeżeli przeżył,
wrócił,
przez następne 5 lat kształcił się w kierunku zdania egzaminów mistrzowskich. I dopiero po tych 15 latach zdawał egzamin przy trzech mistrzach, stając się mistrzem. Obowiązywała też zasada taka, że jeden mistrz mógł mieć tylko jednego padawana. Czyli bardzo to było racjonowane i bardzo to było zamknięte środowisko. Zresztą w 1623 roku powstała gildia trębaczy cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, która miała bardzo rygorystyczne reguły dotyczące przystąpiania do tej elitarnej bardzo grupy ludzi. No i dyktowała pewne warunki, ale z drugiej strony dawała niezwykłe przywileje trębaczom.
Jak państwo słyszą, Paweł ma ogromną wiedzę na temat historii muzyki dawnej, na temat historii muzyki z trąbką w roli głównej. A gdybym zapytał, ile lat kształci się mistrz Paweł Hulisz w grze na tym instrumencie, to ile to by było?
Znaczy, uczymy się całe życie i trudno powiedzieć, ta nauka nie ustaje nigdy, bo zawsze jest coś, co można zrobić lepiej, zawsze jest coś, co można, nad czym można dłużej popracować. Ja zasadniczo uczę się muzyki od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jednak na początku moim wyborem był fortepian. Dopiero od drugiego stopnia, czyli po 6 latach nauki gry na fortepianie, jakby moja uwaga została
skierowana. Czyli niecałe 40 lat, rozumiem, że jesteś z trąbką.
Tak, tak, tak.
Bardzo
tak,
zaprzyjaźniony. Tak. A jak się czujesz? Jak miałbym zapytać cię muzycznie, jak się odnajdujesz w kilku stuleciach jednocześnie?
Znaczy, założyłem sobie, znaczy nie założyłem, tylko chyba naturalnie, jak każdy, słucham muzyki, no bo muzycy też słuchają muzyki.
Może tak się zdarza.
Zaskoczę niektórych. No słucham tego, to, co mi się podoba. Dzielę tylko i wyłącznie swoje słuchanie na słuchanie muzyki dobrej, a nie słucham muzyki złej. I jestem wielkim fanem różnej muzyki. Bardzo lubię ciężkie brzmienia. Słucham też muzyki jazzowej. Tak samo hip-hop nie jest mi obcy. Po prostu coś mi wpada w ucho. Staram się wtedy być może troszeczkę bardziej skupić na tym. Jedyną różnicą być może jest taka między muzykiem a osobą nie parająca się tym zawodem, że może muzycy słuchają bardziej analitycznie i znajdują w muzyce rzeczy, których być może, za przeproszeniem, laik nie jest w stanie albo znaleźć, albo nie przywiązuje do tego wagi.
Mówię o tym dlatego, że te stulecia muzyki, o których wspomniałem, to muzyka dawna, w której jesteś ekspertem, w której się też rozkochałeś, którą zgłębiasz, której słuchasz i którą też odtwarzasz. Tak na marginesie, utwór z którego roku, jeśli mógłbyś to określić plus minus, który jest najstarszy w twoim repertuarze? Koniec roku, koniec wieku 17,
znaczy, na pewno,
16, 17.
Nie, wykonuję też muzykę na instrumencie, który nazywa się tromba da Tirarsi. To jest renesansowy instrument. Także załóżmy, że miałem przyjemność grania repertuaru pochodzącego z tabulatury Jana z Lublina, czyli myślę, że połowa XVI wieku.
No i do tego na przeciwwadze utwory, które grałeś między innymi z Sylwią Grzeszczak, z Kamilem Bednarkiem, ale i z Behemotem.
No tak, to była taka przygoda. Po prostu Behemot nagrywał w Radio Gdańsk płyty. To chyba była płyta Evangelion, z tego co pamiętam, i później chyba Apostasy. No i Adam sobie zażyczył pogańskich trąbek, które w jakiś tam sposób pasowały mu brzmieniowo i jakoś stylistycznie. No i stąd ta współpraca. I to było bardzo sympatyczne kilka godzin w studio za pierwszym i za drugim razem. Gdzieś tam jest to utrwalone na tych płytach. Lubię taką muzykę też i jakby nie odkładając zupełnie na bok jakieś ideologie związane z jakąś
zostawiamy
religią,
to
zostawiamy absolutnie na
skupiamy
bok.
Skupiamy się na muzyce.
Tak, skupiamy się na muzyce. No, dla mnie to był ciekawy eksperyment i absolutnie trzeba próbować, żeby powiedzieć, że coś jest zasłone, to trzeba tego spróbować, prawda?
No właśnie, to teraz numer dwa, właściwie numer trzy, który wybrałeś, to będzie fragment?
To będzie pierwszy utwór z drugiej płyty zespołu Dream Theater, Pull Me Under.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Tomasz Galiński, witam po godzinie już 18.30. Przypomnę, Paweł Hulisz naszym gościem. Pawle, wracamy do muzyki, którą zagraliśmy przed momentem, kiedy rozstaliśmy się na chwilę. To był jeden z twoich ulubionych zespołów, to był jeden z twoich ulubionych utworów.
Tak. No, już rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną. Pochodzę z Inowrocławia, to jest takie miasto 200 kilometrów na południu, na Kujawach, i w miejscu, w którym dorastałem, właśnie była popularna z jednej strony muzyka bardzo ciężka, z drugiej strony moi koledzy ze szkoły muzycznej założyli zespół, kiedyś nazywał się ten zespół Deep River, później zaczął się nazywać Quidam, no i zrobili tam w jakiś sposób karierę. No i ta muzyka progresywna też w mojej głowie rozbrzmiewała od bardzo dawna. No a zespół Dream Theater, no od czasu tej płyty, czyli Imagine and Words, stał się moim ulubionym zespołem. I ta miłość trwa do dzisiaj, no z różną intensywnością. Też miałem przyjemność obcować zarówno na koncertach z muzyką tego zespołu, jak i miałem też personalne pewne sytuacje. Tutaj może się pochwalę, że w tym wspaniałym studio Radia Gdańsk nagrywaliśmy płytę z klawiszowcem z tego zespołu, z Jordanem Rudesem, płytę Explorations, który właśnie na skutek wysłuchania innej płyty, którą mu wysłaliśmy, która się nazywała... była napisana przez muzyka, przez Michała Mierzejewskiego, oparta właśnie na piosenkach i Dream Theater, stworzył po prostu suitę symfoniczną i wysłaliśmy tą muzykę do zespołu i oni bardzo entuzjastycznie to przyjęli, no i pokłosiem tego było nagranie tej płyty. No a wracając jakby do tej fascynacji, no Dream Theater połączył te dwa moje koniki, czyli muzykę heavy metalową, chociaż równie bardzo wielbię Iron Maiden, czy Judas Priest, czy Metallica, czy Halloween, a z drugiej strony muzykę progresywną, tak, czyli Camel, czy King Crimson, które też są w kręgu moich takich ulubionych zespołów.
Czyli to są twoje dwa koniki, jak to nazwałeś, te dwa gatunki muzyczne, które wymieniłeś, ale nie wiem, czy to taka codzienna rzeczywistość, czy ten racjonalny byt, który trzeba było zapewnić sobie i rodzinie, sprawił, że grywałeś z innymi artystami, chociażby popowymi, bo grałeś między innymi z Kamilem Bednarkiem, z Piotrem Roguckim, ale występowałeś u boku Krystyny Prońko, Renaty Przemyk, Natalii Kukulskiej. No, tak, tych artystów jest mnóstwo.
Zdarzało mi się, tak. W większości też jakby pisałem aranżacje na projekty, bo od wielu lat współpracuję też z Łukaszem Rostkowskim, zwanym Lukiem. Tak, i jakby ta współpraca doprowadziła do mojej kolejnej...
filmowej historii.
I filmowej, ale też do rozszerzenia jakby mojego dossier
o
pracę nad aranżacjami. Kiedyś tak pomalutko sobie zaczynałem w tym dłubać i Łukasz, no, dał mi szansę jakby na tym polu i zacząłem pisać właśnie aranże do dużych koncertów na południu Polski. Robiliśmy wielokrotnie taki koncert pod tytułem Zrozumieć Śląsk, gdzie Łukasz zapraszał na początku swoich kolegów raperów. Także miałem okazję współpracować z OSTR-em i z Grupsonem i z Jokką, z Abradabem, z Paktofoniką, też z młodymi raperami, wschodzącymi gwiazdami. A z drugiej strony właśnie pojawiały się tam też ikony muzyki polskiej, właśnie Krystyna Prońko, Małgorzata Ostrowska, Grzegorz Markowski, właśnie Natalia Kukulska, Igor Herbut, no te osoby, które gdzieś tam się przewijają w Polsce jako gwiazdy muzyki pop. Było mi dane z nimi współpracować zarówno jako aranżer, jak i jako muzyk podczas koncertów. Także jest to niezwykle cenne doświadczenie dla mnie jako muzyka. Także no, a z drugiej strony no rzeczywiście no show biznes jest kuszące są te lampki wszystkie i światełka i ci ludzie, którzy machają. Na koncercie Kamila Bednarka graliśmy w Woodstocku. Na Woodstocku było 500 000 ludzi. No, jest to energia, której no, chyba nie da się tego przełożyć na słowa, tych emocji, które towarzyszą takiemu koncertowi. Pobiła nas koma niestety, bo u nich było prawie 700 tysięcy. Ale z komą też miałem przyjemność współpracować. To są super ludzie.
Z Piotkiem Roguckim.
Tak, z Piotkiem Roguckim też, jako później już osobno. Ale z komą też nagraliśmy płytę tutaj z zespołem symfoników gdańskich, Koma Symfonicznie, która też jest absolutnie...
Z Lady Punk graliście też
symfonicznie. Z Lady Punk też nagraliśmy płytę. Z Czerwonymi Gitarami nagraliśmy płytę symfonicznie. Z Anią Wyszkoni współpracowaliśmy też. No, tych projektów było bardzo dużo i to są naprawdę wspaniałe wspomnienia i ogromne doświadczenie i naprawdę mogę powiedzieć, że gdzieś tam troszkę liznąłem tematu.
Masz w sobie bardziej duszę muzyka, aranżera, badacza, kompozytora, odkrywcy?
No, kompozytorem to jestem bardzo miernym. Natomiast aranżerem, no tak, udało mi się kilka rzeczy napisać. Zdarza mi się też czasami napisać aranżację dla Teatru Muzycznego w Gdyni, z którym współpracuję na stałe. No tak, ale myślę, że przede wszystkim jestem muzykiem. Bardzo lubię też sytuacje związane z takimi projektami historycznymi, gdzie muszę się zająć na początku archiwami.
Czyli badacz.
Tak, tak. To wiesz, dotykanie tego papieru, który ma 300 lat, który bardzo często jest papierem konopnym, gdzie posiada znaki wodne, wiesz, obcowanie z tym pismem, gdzie masz się świadomość, że żeby powstała pięciolinia, trzeba było stworzyć pióro, które miało 5 stalówek, bo nie szło się do sklepu, nie kupowało się gotowego zeszytu, tylko to wszystko powstawało, ta ręka ludzka, która pisała, czasami z błędem, czasami poprawiane, ale to takie właśnie obcowanie z tą kulturą muzyczną i jak to wszystko jest ważne i czasami no większość tych utworów, które opracowuję, ma taką prowiniencję, nazwijmy to kościelną, ale to też właśnie ten imperatyw, czyli powstawanie tej muzyki ze względu na to, na wiarę. Tutaj tak samo w Gdańsku jest przecież ogromne archiwum. No, z Andrzejem Szadejko nagrałem 17 płyt z muzyką gdańską. I są to fantastyczne utwory. I właśnie coś, co było tą iskrą do powstania tych utworów, to jest bardzo ciekawe. I tak jak, co innego jak ma się druk, a co innego jak ma się to takie w ręku nuty, ręką pisane. No, czuć tą emocję taką.
To są emocje w twoich słowach, w twojej opowieści. Emocje były też podczas nagrywania tej płyty, która za chwilę w fragmencie też będzie rozbrzmiewać?
No tak, to też jest zupełnie coś innego. Miałem też taki epizod w swoim życiu, że troszeczkę dotknąłem muzyki, powiedzmy, swingowo-jazzowej. Po pierwsze, przez 4 kontrakty pracowałem na statku, czyli byłem w takim showbandzie tak zwanym. No i tam nauczyłem się, moi starsi koledzy bardzo mi pomogli po prostu nauczyć się grać muzykę rozrywkową, bo to też nie jest takie proste, bo to jest tak troszeczkę jak masz przepis na naleśniki i ty czytasz tam woda, jajko, mleko, coś tam zmieszać, mąka. A Krystyna Czubówna to tak przeczyta, że się rozpłaczesz. Mhm. Rozumiesz, o co chodzi. I właśnie to interpretacja tekstu jest bardzo ważna. Zresztą tak samo jak w muzyce barokowej, tak samo w muzyce jazzowej się gra ponad nutami. I tu nie mówię teraz o improwizacji, tylko mówię o stylowości wykonywania danej muzyki. No i tak, zdarzyło mi się, miałem ogromną przyjemność współpracować z Krystyną Durys w zespole, który Krysia miała. No i udało mi się 2 płyty z Krysią nagrać jako właśnie taki trębacz, powiedzmy, swingowy.
Tak brzmi trąbka Pawła Hulisza na płycie, którą nagrał wspólnie z Krystyną Durys. Krysia już nie żyje, a zostawiła po sobie pięknych sporo nagrań, w których ty też uczestniczyłeś. I to jest ta przestrzeń, która też była, jak powiedziałeś, dla ciebie takim swingowo-jazzowym przystankiem w twojej karierze muzycznej. To teraz chciałbym do tego filmowego wątku powrócić, bo Chłopi to przecież no tak, to, przygoda fajna.
No tak, ale to były raczej aranżacje... Tam z pewną dozą jakby moich takich interpretacji tej muzyki. No tak, Łukasz odniósł sukces z tym
i przyłożyłeś się do tego.
Poniekąd. Poniekąd, natomiast no zostawmy to, bo to jest rozmowa o czymś innym, w sensie takim, Tak, zostawmy.
Zostawmy to, ale chciałbym jednak od tego wątku może wyjść takiej interpretacji, bo to jest tak, że kompozytor pisze, zostawia nutki na pięciolinii, tak?
Tak, no właśnie, to rozmawialiśmy o tym. Zapis nutowy to jest...
A twórca to może interpretować
tak,
w sposób
różny. Tak, to jest czcionka. No nuty właśnie. To jest czcionka. Od samego początku, jak próbowano, wiesz, dokonać zapisu słowa, no to wymyślono litery. Do zapisu muzyki wymyślono nuty. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, bo zarówno muzyka jazzowa, czy wokół jazzowa, i muzyka dawna bardzo tutaj ze sobą są blisko pod tym względem, że właśnie z zapisu nutowego można odczytać wiele rzeczy i interpretować to w przeróżny sposób. Spójrzmy na to właśnie, zobaczmy, są standardy muzyki dawnej, czy muzyki klasycznej, jakkolwiek ją nazwiemy, czy poważnej, i na przykład masz 150 wykonań. Mhm. Tak samo masz na przykład 150 wykonań tych samych standardów jazzowych. I każdy z nich jest inny, bo każdy niesie w sobie pierwiastek wykonawcy. Bo nie ma tutaj jakby jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. I tak samo na przykład przy konkursie chopinowskim te dyskusje tych jurorów, nie? Że tutaj większy akcent, tutaj o tu cztery pauza. Bity wolniej. Tak, tu, jak on śmiał tutaj... To oczywiście może się wydawać z jednego punktu widzenia jałową dyskusją, no bo o czym tu rozmawiamy, tak? A z drugiego punktu widzenia, no rozmawiajmy o kulturze na wszelki możliwy sposób. Ona jest z nami cały czas i to, że niektórzy myślą, że my nic nie produkujemy jako artyści, a my produkujemy emocje. I to jest coś, co jest z jednej strony niepoliczalne, a z drugiej strony to jest coś, bez czego człowiek nie jest w stanie żyć.
To jakie emocje trzeba mieć w sobie i jakie zasady, które obowiązują, a może jakieś standardy, może jakieś reguły, żeby napisać hejnał?
Hejnał. Żeby napisać hejnał. Hejnał jest kompozycją. Mhm. Tak samo jak oczywiście jest to krótką związłą i trzeba mieć jakąś tam wiedzę. Tak, to jest przepis. Jakaś tam wiedza, umiejętności. No i chyba trzeba mieć jakiś imperatyw, czyli albo ktoś ci to zleci, albo z potrzeby serca potrzebujesz napisać hejnał. I wtedy szukasz, sprawdzasz, jakie są możliwości instrumentu i komponujesz na ten instrument hejnał.
Bo napisałeś hejnał. Nie jeden.
Tak, zdarzyło mi się, hejnał napisałem, który jest grywany na rozpoczęcie Jarmarku Dominikańskiego w oparciu o materiały historyczne, czyli o chorały, które w Gdańsku były grywane właśnie między innymi nie tylko z okazji świąt religijnych, ale właśnie z okazji uroczystości świeckich. Taką płytę też nagraliśmy z Torres Gdanenses pod tytułem Tour Music i tam właśnie dzięki pomocy pani profesor Popienigis udało nam się zrekonstruować chorały, które były w Gdańsku wykonywane z okazji świeckich. I jednym z elementów był hejnał na Jarmark Dominikański. Napisałem też hejnał na, który otwiera i zamyka festiwal w Bydgoszczy, Bydgoska Scena Barokowa. No, trochę mi się tam poudawało takich trąbkowych rzeczy ponapisywać i gdzieś tam one sobie w przestrzeni istnieją.
Powróciłeś do muzyki dawnej w tym, o czym mówimy teraz. To wobec tego, gdybym chciał dowiedzieć się z twojej wiedzy, z tego, co przestudiowałeś, do czego dotarłeś. Mówiłeś już na początku naszej rozmowy o tej muzyce barokowej, o tym kompozytorze, który był tym nadwornym tutaj miejskim twórcą.
Może gdańskim, tak? Gdańskim, Johann Valentin Meder.
Dokładnie. Jak na tle Europy Gdańsk się prezentował? Był swego rodzaju potęgą muzyczną?
Absolutnie. Absolutnie. W okresie baroku Gdańsk przede wszystkim, to trzeba może też po raz kolejny powiedzieć, był chyba największym miastem w Królestwie Polskim, tak? Zamieszkiwało go około 40 tysięcy ludzi, a Kraków 12. Kraków, dawna stolica Polaków oczywiście. Na podstawie przywilejów, które otrzymał Gdańsk, rozwinął się, był miastem hanzeatyckim i to trzeba też jakby sobie powiedzieć, Gdańsk był miastem, którego mieszkańcy chcieli być poddanymi króla polskiego. Tak? Sam budżet miasta w tamtych czasach przewyższał budżet korony polskiej. Także to było miasto, które mogło sobie pozwolić na pewną
ekstrawagancję
i tak dalej, i tak dalej.
I niezależność.
I niezależność, absolutnie. Jednak miasto to poprzysięgło wierność królowi polskiemu, dało temu wyraz między innymi w 1734 roku, broniąc króla Leszczyńskiego, który się schronił w Gdańsku i bijąc armię rosyjską, ówczesną największą armię europejską, 9 maja 1734 roku miała miejsce ta bitwa. Co ciekawe, mój kolega Krzysztof Kucharski, który jest szefem grupy rekonstrukcyjnej, znalazł informację, że powstało specjalne komando w Gdańsku, złożone z więźniów, bo była amnestia. I ci więźniowie stworzyli komando, którego jedynym zadaniem była likwidacja oficerów i trębaczy armii rosyjskiej. Czyli chodziło o zlikwidowanie łańcucha dowodzenia i łączności.
Zostawiamy te czasy, zostawiamy ten okres. Chciałbym zapytać o muzyków, z którymi najlepiej dzisiaj współpracowało. Tych, których wspominasz najlepiej. Oczywiście Jordan Rudess przede wszystkim.
Tak, znaczy Jordan Rudess. No, umówmy się, że nasza interakcja polegała między innymi na tym hello Jordan, hello Paweł, how are you? I'm fine, thank you, great music.
Let's play.
Let's play. Tak, tutaj raczej trudno mówić o jakiejś wielkiej interakcji, chociaż no była pewnego rodzaju wdzięczność i też jakby no pamiętajmy o tym, że relacje międzyludzkie stanowią clue wspólnego muzykowania. Jeżeli zespół i ludzie się dogadują ze sobą, to naprawdę unosi się ta pewna iskra, która stanowi później o
efekcie końcowym.
O efekcie. No, nie na darmo najlepsze zespoły to są najlepsi przyjaciele, mimo że czasami zachowują się jak stare małżeństwo. No ale wybaczmy im, oni spędzają ze sobą 200 dni w roku czasami, nie? I to trzeba mieć na uwadze. Słuchaj, no tych nazwisk byłoby bardzo dużo i trudno mi powiedzieć, bo wiesz, to jest...
Może też, nie chcesz wymieniać, żeby nikogo nie urazić.
Żeby nikogo nie pominąć.
Nie pominąć.
Natomiast no mam swoich kolegów, z którymi współpracuję, jeśli chodzi o muzykę dawną, których wielbię i chylę czoła i uważam, że jest to mój przywilej, że oni się zawsze godzą, że przyjeżdżają i współpracujemy razem. Naprawdę bardzo się cieszę. Mam też takich kolegów, z którymi też bardzo lubię grać inną muzykę, powiedzmy bardziej nowoczesną czy rozrywkową i tak dalej, i tak dalej. Także no, to bardzo, bardzo dużo zależy, wiesz, od projektów. No, teraz to jest takie modne słowo projekt. Kiedyś były koncerty, teraz są projekty.
To teraz na koniec naszej rozmowy, na koniec naszego spotkania chciałbym, żebyś namalował, narysował, zaznaczył na mapie muzycznej Trójmiasta te miejsca, które są dla ciebie ważne, z którymi byłeś związany, z którymi jesteś związany i które według ciebie są istotą tej naszej trójmiejskiej muzyki.
Ha, to jest bardzo trudne pytanie, bo każdy pewnie ma inne te miejsca. Na pewno no, na stałe pracuję w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jak to mówią czasami z drobnym żarcikiem, jest to Broadway nad Bałtykiem, ale rzeczywiście no, sukces tego miejsca przewyższa troszeczkę, przebija to, że po prostu bardzo trudno jest kupić bilet. To też świadczy o tym, jakiego rodzaju rozrywkę produkuje ta instytucja. Oczywiście nazywamy tam siebie muzykami wodewilowymi, no bo gramy na pograniczu rozrywki i klasyki. To jest, mi się wydaje, że miejsce warte odwiedzenia na pewno, bo te produkcje są niektóre naprawdę światowe, a poza tym teatr ma misję, przenosi na scenę muzykalową polskie lektury. Amen. Literatura piękna, polska, zły, Quo Vadis, Sapkowski, Wiedźmin.
Kolejne tak miejsce.
Kolejne miejsce. Wydaje mi się, że wspaniałym miejscem jest na pewno Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Na pewno jest kościół Świętej Trójcy, gdzie nagrywamy od wielu lat muzykę gdańską z Andrzejem Szadejko. W sposób, który kiedyś wykonywano w taki sposób, czyli tam jest to lektorium, czyli ten jedyny balkon muzyczny zachowany tutaj w Gdańsku na pewno, a kto wie, czy nie w całej północnej Polsce.
I wiesz, że teraz o tym, jak opowiadasz, pod nami wybrzmiewa fragment tej czwartej kompozycji, którą wybrałeś?
A to jest zupełnie coś innego. Czwarta kompozycja to jest muzyka, którą napisałem dla miasta Pelplina, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Tak, to jest z okazji 750-lecia znaleziono w pelplińskich archiwach muzykę, którą zrekonstruowałem. Z jednej strony była to kantata do świętego Bernarda, który jest patronem, a także znaleziono tekst XVI-wieczny, przepraszam, i poproszono mnie o napisanie muzyki w stylu właśnie barokowym do tego tekstu. No i to nagrywaliśmy to i jest to dostępne.
Pawle, musimy kończyć.
Musimy kończyć, kurczę.
Opowiadałbyś...
Słowotok.
To jest piękne, co opowiadasz. To jest niezwykle interesujące. Nie zdążymy opowiedzieć o tym ostatnim projekcie, który jest bardzo ważny dla ciebie. To może umówmy się tak, że znajdziemy jeszcze trochę czasu, znajdziemy okazję, żeby się spotkać.
Będzie mi bardzo miło.
I porozmawiać o tym czwartym projekcie. Tylko napomknij, co to jest.
Tak, no projekt, nazwijmy go kolokwialnie Trąbka Gdańska. Mhm. I to jest rzecz, która się wydarzyła, wydarza i jeszcze będzie miała swoją finałową odsłonę.
Paweł Chulisz, dziękuję ci bardzo.
Pięknie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia. Tomasz Galiński i Patryk Szmit. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie.
Muzyczna mapa Trójmiasta.